Kochani, chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem na temat oczekiwania. Wiecie, zawsze kiedy jest czas takiego adwentu, to czas tego, kiedy na całym świecie zaczynają mówić o przyjściu Pańskim, kiedy wrogowie Bożego Narodzenia mówią, ale to nieprawda, to wcale nie jest ta data, a przyjaciele Bożego Narodzenia mówią, ale nam wcale o datę nie chodzi, tylko o tą prawdę, o której mówimy w czasie Adwentu. Ja chciałbym powiedzieć parę słów o czekaniu. Wiecie, dla mnie zawsze, jeśli chodzi o oczekiwanie na coś, takim przykładem byli wędkarze. Ktoś z was kiedyś był na rybach? Kto był na rybach z was? No jest paru takich, co nawet niektóre tutaj widzę, siostry. Wiecie, wędkarz jest takim przykładem oczekiwania, ponieważ wędkarz przygotowuje się do czekania, a potem z nadzieją czeka. Wędkarz wie, że oczekiwanie nie jest takie samo z siebie. Wędkarz wie, że to trzeba być przygotowanym. Żaden wędkarz nie przychodzi z rękami w kieszeni nad brzeg morza, czy jeziora, czy rzeki. Nie staje i myśli, postoję tutaj, kto wie, czy w tym miejscu nie wypadnie na brzeg jakaś ryba. Raczej każdy wie, że tak się nie stanie, ale miałem kiedyś, czy właściwie nadal znam tego pana, był naszym sąsiadem, taki profesjonalny wędkarz, wiecie, taki gościu, co wszystko wiedział, wielu młodych wędkarzy nauczył i ja widziałem, jak on przygotowuje miejsce, wiecie, on rzucał zanętę, przygotowywał jedzenie dla tych rybek, potem te przynęty specjalnie trzymał, wiecie, uważał, żeby nie były nakładane brudnymi rękami, tam, wiecie, ktoś, pamiętam, palił papierosy, on mówi, takimi łapami nie możesz zakładać, nie możesz śmierdzieć tytoniem i tak dalej. I faktycznie, wiecie, można się było z niego śmiać, ale to on zawsze łapał największe ryby. I to jest wędkarz. Wędkarz jest przykładem czekania. Przygotowuje się, stara się, inwestuje, ponieważ ma nadzieję, że tam, gdzie stanie, to jest właściwe miejsce, właściwy sposób i otrzyma właściwą nagrodę za swoje czekanie. Pamiętam kiedyś moje wyjście na ryby. Ja nie jestem na pewno fachowcem w tej dziedzinie. To dużo też mówi, jeśli chodzi o miejsce, które się wybiera do oczekiwania. Raz z moim kolegą postanowiliśmy, że pojedziemy na ryby. Przebywałem u pewnego przyjaciela. Mieliśmy taki czas odpoczynku, relaksu i znaleźliśmy pewien zbiornik i postanowiliśmy, że pójdziemy na ryby. Wzięliśmy wędki, wzięliśmy różnego rodzaju, wiecie, te błyski, te takie srebrne rybki metalowe, żeby złapać jakiegoś drapieżnika i maleńkie robaki. No wszystko, co trzeba, wzięliśmy. I nasze oczekiwania się zaczęły od wielkich rzeczy. Pożyczyliśmy łódź, wypłynęliśmy na środek tego zbiornika, to było takie jeziorko. Wypłynęliśmy na środek, ja założyłem taką metalową rybkę na takiego drapieżnika, wiecie, no najmniej 5-6 kilo, żebym miał. I zarzuciłem i ciągnę to, ono się tam kręci i czekam na jakiś atak, na jakieś branie. No ale tak po 45 minutach, godzina, żadnego nawet reakcji na tą moją rybkę. Pomyślałem, może po prostu nie ma takiej dużej ryby, no to trochę mniejsze dałem. Ale nadal nic nie było. Kolega podobnie łapie, ale tak nam, no nie, wiesz, wiecie, dwóch amatorów, no. No w końcu zeszliśmy do małego haczyka i jedynego robaczka. Może chociaż tyle, ale spławik ani drgnie. Wieczorem, fakt, wypoczęliśmy, rozerwaliśmy się, no ale nasze nadzieje spełzły na niczym, żadnej ryby. I kiedy już wyciągaliśmy na brzeg łódź, wiecie, podszedł taki pan w takich spodniach ogrodniczkach. Widać, że chłop wie, o co chodzi i mówi, wiecie co tutaj, mówi, nie łówcie, bo niedawno wodę spuścili, tylko co nalali, jeszcze ryb nie ma, mówi. Wiecie, myśmy spojrzeli po sobie. Naprawdę? Bo wiesz co, myśmy właśnie cały dzień tutaj spędzili na rybach. No i tak pojechaliśmy do domu i śmialiśmy się z siebie w samochodzie. Teraz wiemy, czemu niektórzy ludzie przyglądali się nas z samochodów. Myśmy myśleli, że podziwiają nasz zapał. I to trochę czasem tak jest z naszą wiarą. Czekamy, ale nie wiemy na co, czekamy, nie wiemy gdzie, czekamy, nie wiemy dlaczego. I o takim biblijnym oczekiwaniu chciałbym dzisiaj powiedzieć. Wiecie, list apostoła Pawła do Filipian mówi nam jedną z tajemnic czekania, że nasza ojczyzna jest w niebie I stamtąd oczekujemy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasza ojczyzna jest w niebie i tam jest nasze oczekiwanie. Stamtąd oczekujemy tego, co jest dla nas najważniejsze. I wiecie, w innych tłumaczeniach, jeżeli chodzi o to słowo nasza ojczyzna, słowo ojczyzna, wiecie, co znaczy ojczyzna? Ojczyzna, jak samo słowo po polsku się tutaj składa ładnie, ojczyzna, ziemia, ojca. A naszego ojca mamy gdzie? W niebie. Tego, bo tu też mamy ojców na ziemi, też w jakiś sposób ojczyzny. Wiecie, jedną z cech ojczyzny jest to, że się ma paszport danego kraju. I po prostu jest się tym, czym się jest. Można wyjechać do Afryki, ale ze mnie nigdy nie będzie dobry Afrykańczyk. Mój paszport mówi, że moja ojczyzna jest gdzie indziej. I tutaj to słowo ojczyzna często tłumaczy Nowego Testamentu z Greki tłumaczą, że przebywamy w niebie, a stamtąd oczekujemy przyjścia. Oznacza miejsce przebywania tak naprawdę, stałego pobytu. Bo ten pobyt tutaj od momentu narodzenia się na nowo staje się pobytem jakim? Tymczasowym. Staje się pobytem tymczasowym. List do Hebrajczyków 13:14 objawia nam jeszcze inną płaszczyznę tego oczekiwania. Nie mamy bowiem tu na ziemi trwałego miasta, lecz oczekujemy na to, które ma przyjść. Pewne tłumaczenia używają tu słowa poszukujemy czy szukamy, ale nie mamy bowiem tu na ziemi trwałego miasta, lecz oczekujemy. I takie jest znaczenie też użytego słowa poszukujemy na to, które ma przyjść. Czyli to, co jest, to jeszcze nie jest to. Jesteśmy w trakcie czekania na coś jeszcze, co się ma stać. I tak naprawdę nawet nie o samo miasto chodzi, a o tego, który w tym mieście króluje. Idziemy dalej. Drugi list Piotra 3:13 mówi, lecz my zgodnie z przyrzeczeniem Pana. A więc pierwsze, nasza ojczyzna jest w niebie. Tam mamy trwały pobyt i tego poszukujemy, stamtąd oczekujemy, a tutaj Piotr nam objawia, że zgodnie z nie tym, cośmy wywróżyli sobie z fusów, nie z tym, co babcia mówiła, dziadek mówił i nie wiadomo skąd to wziął, nie z tym, że w telewizji mówili, ale zgodnie z przyrzeczeniem Pana, czy zgodnie z obietnicą Pana, oczekujemy na nowe niebo i nową ziemię, miejsce zamieszkania sprawiedliwości, czy w innych tłumaczeniach, gdzie mieszka sprawiedliwość. I po czwarte, chcę wam taki pryzmat stworzyć, zanim przejdę do nauczania. 1 Jana 4,17 mówi, miłość osiąga w nas pełnię swej doskonałości. Bardzo mi się podoba, użyłem tutaj tłumaczenia z Biblii Warszawsko-Praskiej. Miłość osiąga w nas pełnię swej doskonałości przez to, że z całą ufnością oczekujemy. I tu jest dla mnie szok, na co oczekujemy? Na dzień sądu, ponieważ nasze życie tu na ziemi podobne jest do jego życia w niebie, dodaje tłumacz w nawiasie. Podobne jest do jego życia, w którym on przebywa w tej rzeczywistości. Czy ciekawą dla mnie rzeczą jest, że jako dzieci Boże oczekujemy w jakiś sposób sądu. I kiedy się zastanawiałem na tym, myślałem sobie, no sąd i koniec świata większości ludzi na tym świecie nie kojarzy się nikomu z czymś, na co by czekał. Raczej ludzie wolą powiedzieć, no miejmy nadzieję, że to jeszcze wkrótce nie nastąpi. I takie pewnego rodzaju olśnienie do mnie przyszło i zrozumienie, że gdybyście wiedzieli, że macie rację, a działaby się w waszej rodzinie krzywda, to do sądu szlibyście z nadzieją, a nie ze strachem. Dobrze mówię? Ktoś, kto wie, że ma rację i ktoś, kto wie, że żyje prawym życiem, nie boi się iść do sądu. Sądu się boją ludzie, na których są dowody, że popełnili przestępstwo. Wiecie, przez te wiele lat, które byłem kapelanem więziennym, wiem, jak wygląda sąd z pozycji takiego skazanego. Wielu z nich pocieszałem, rozmawiałem, modliłem się. Nie mówiłem im, że nic nie zrobili. Raczej nawet nie bardzo chciałem rozmawiać z takimi, którzy mi mówili, wiecie, kiedy się pracuje w więzieniu, to często kiedy głosiłem na sali, gdzie było 40 mężczyzn, ja byłem jedyny, który był winny. Wszyscy inni byli niewinni i ktoś ich kopał. O tym nie rozmawiam. Rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili, wiem, że zgrzeszyłem, modliłem się z nimi i wiecie, ja widziałem, jak oni się bali, sąd rozbierał ich z wszystkiego. Stali, można wręcz powiedzieć, nadzy w swojej winie przed tym wszystkim, co zrobili. Ale to był początek często ich nowego życia. Początek zrozumienia, że tak dalej być nie może. Ale tutaj Pan mówi, że my mamy w Nim coś i że nie musimy się bać tego dnia. Że my właściwie czekamy, aż ten dzień będzie, bo nareszcie wyjdzie, że mamy rację i Jezus jest naszym życiem, Jezus jest Panem, Jezus jest tym, na kogo czekamy, Jezus jest tym, kogo oczekujemy, Jezus jest tym, na kogo się cieszymy. I dzisiaj zaczyna się tutaj w naszej okolicy okres tego Adwentu. Dzisiaj nasz zbór będzie miał ten wspaniały koncert, znowu zagra orkiestra, zaśpiewają chóry. Ale ja chciałbym zawsze kierować wasze oczy na Słowo Boże, aby nigdy okres Adwentu nie zamienił nam się w świeczkę, w rozrywkę, w tradycję. Bo Adwent bez tego może być, ale jest coś, bez czego przestaniemy być prawdziwymi adwentystami, ludźmi oczekiwania. Ja nie mówię teraz o nazwie Kościoła, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Nie zmieniliśmy ciągle kierunku. Jesteśmy ludźmi oczekiwania na Pana. Wiecie, Kościół, w którym głosi się powtórne przyjście Pańskie, w którym głosi się, że Kościół na coś czeka, jest też Kościołem, który się uświęca. Jest Kościołem, w którym ludzie coś zmieniają w swoim życiu. Kiedy na nic nie czekamy, niczego nie zmieniamy, bo nie warto, bo i tak na nic nie czekamy. Kiedy na coś czekamy, wtedy warto, bo wiemy, że Pan nadchodzi. Wiecie, okres Adwentu przypomina, że jako chrześcijanie oczekujemy. I człowiek powinien wiedzieć, na co czeka. Człowiek powinien być gotowy na spotkanie z tym, którego oczekuje. Czy wiesz, na co czekasz tak naprawdę? Czy wiecie, co właściwie nadchodzi? Czy macie na tyle przeczytaną Biblię, aby móc powiedzieć, tak bracie, ja wiem, czego czekam. Wczoraj, kiedy dzieliłem się z młodzieżą tam na chacie, dzisiaj część z nich tutaj jest, zadałem im takie pytanie, kim jest wasz Bóg? Do kogo się modlicie? Kto to jest ten, do którego się zwracacie? Kim jest wasz Bóg? Waszym własnym wyobrażeniem? Czymś, o kim słyszeliście? Czy kimś, kogo poznajecie ze Słowa Bożego? A dzisiaj podobne pytanie, na co oczekujemy? Człowiek powinien wiedzieć, na co czeka. Nigdy nie spotkacie na przystanku autobusowym człowieka, który stoi i się go spytacie, a na co pan czeka? A nie wiem, tak se czekam, po prostu lubię se poczekać. Nie ma takiego kogoś. Człowiek wie, na jaki autobus czeka, na jaki numer autobusu i najczęściej wie, gdzie ten numer jedzie. Nikt nie staje na stacji kolejowej i nie czeka na cokolwiek, tylko czeka na pociąg, którym i jeszcze wie, w którym kierunku chce jechać. Człowiek powinien wiedzieć, na co czeka albo na kogo czeka w wypadku chrześcijan. Po drugie, powinien być gotowy na spotkanie z tym, którego oczekuje. Powinien być gotowy. Na wszystko, na co się czeka, trzeba być gotowym. Używamy często tego słowa Adwent. Tak mnie korci, żeby wam przypomnieć, co to słowo znaczy. Ja wiem, że prawie co roku wam ktoś przypomina, co to słowo znaczy, ale myślę, że co roku warto sobie przypomnieć. To jest od łaciny słowo Adventus. Słowo Adventus używano w Rzymie, kiedy miał przyjechać ktoś bardzo, bardzo, bardzo ważny, najczęściej cesarz, albo ktoś z dworu cesarskiego, ktoś bardzo wysoko postawiony, kogo nie można było po prostu tak puścić, żeby sobie przybył i wyjechał. To był ktoś, na kogo czekano. Tłumy miały być na ulicy, miało być przygotowany triumf, powitanie, miały być przygotowane posiłki, miał być przygotowany nocleg. To słowo Adventus używano, oznaczało przybycie kogoś bardzo dostojnego, kogoś, kto nie mógł przybyć do nieprzygotowanego miasta, do nieprzygotowanych ludzi. I to jest jedna z moich myśli, którą chcę wam dziś powiedzieć. Drogi Kościele, bracia, siostry, oczekujący na Pana, oczekiwanie oznacza przygotowanie. Słyszycie mnie? Jeśli czekasz, to się przygotowujesz. Jeśli się nie przygotowujesz, znaczy, że nie czekasz. Brak przygotowania to brak oczekiwania. Każde oczekiwanie wymaga przygotowania. Przygotowujemy się na narodzenie dziecka. Jeżeli ktoś poważnie traktuje narodzenie swojego dziecka, to zanim dziecko się urodzi, będą mieli w domu co? Wózeczek, łóżeczko. pieluszki, jeszcze czasami kolory będą wybierać. Czasami tak z tymi kolorami się zapędzą, że potem chłopcy w różowych kaftanikach śpią. Bo lekarz mówił, że będzie dziewczynka. Bywa. Ale czekają. To tylko świadczy o tym, że czekają. Czekają. Przygotowujemy się, czekamy. Czekanie oznacza przygotowanie. Brak przygotowania to brak czekania. Przygotowujemy się więc na dziecko i kupujemy. Ja pamiętam, jak myśmy czekali. Że wiadomo, że pierwsze dziecko człowiek bardzo przeżywa, później troszeczkę mniej, ale czeka się. Później jest bardziej profesjonalny już, o tak powiem. Nie wiem, czy wam opowiadałem, jak się urodził Daniel, nasze pierwsze dziecko. Ja nic nie wiedziałem o dzieciach. I pamiętam, że lekarz powiedział, moja żona się już śmieje, że trzeba kupić olejek dla dziecka. Wiecie, taki nawilżający olejek. Ja byłem tata z krwi i kości, olejek idę kupić dla syna. Poszedłem do apteki i patrzę, stoją olejki. A to było w szpitalu, mieszkaliśmy wtedy w Szwecji. I wiecie, tam były różne rozmiary, no bo to była apteka dla szpitala, więc były takie olejki dla rodziców, potem większe, ale były też te, które kupował szpital, 5-litrowy, ja ten kupiłem. 5-litrowy olejek dla dziecka, słuchajcie, i mówię, ten poproszę. Pani tak mi podaje i się pyta, przepraszam, a po co panu taki olejek? Syn mi się urodził. A ona tak spokojnie odłożyła tą 5-litrowy i taki mi podała. Mówi, ja myślę, wie pan, ja sugeruję, że ten wystarczy. Ja czekałem, przygotowywałem się. To był ten czas, to był czas teraz, już to się dzieje. Trzeba kupić olejek. Przygotowanie oznacza pasję, czekanie, a więc przygotowujemy się na narodzenie dziecka, przygotowujemy się do szkoły. Potem, kiedy dzieci idą do szkoły, też idziemy coś kupić. Zawsze na koniec wakacji jedziemy kupić rzeczy, prawda, do szkoły. Żaden rodzic nie mówi, a tam co mnie to obchodzi? No chyba, że ma już dziecko na studiach, wiadomo. Wtedy mu nie jedziemy kupić kredek. Ale czekamy, przygotowujemy się. Wiecie, nawet na śmierć czasem trzeba się przygotować. Dlatego są hospicja. Czasem chrześcijańskie hospicja. Gdzie, czy czasem rodzina wierząca przygotowuje człowieka na spotkanie z wiecznością. Też czasem się trzeba przygotować. Chociaż śmierć jest czymś takim, że większość z nas nie ma sytuacji, ja nie chcę powiedzieć tego komfortu, bo czasami to nie jest komfort, tylko straszny ból, ale czasami nie wiemy, kiedy odejdziemy. Czasami nie wiemy, że za tydzień o tej porze kogoś z nas może nie być. Nigdy nie wiemy. Ja za 2 dni pojutrze polecę samolotem. Nigdy nie wiadomo. Co prawda nigdy się nie zdarzyło, żeby nie wrócił na ziemię, ale różnie bywało. Nigdy człowiek nie wie. Musimy być gotowi. Przygotowanie. Obojętność i przygotowanie nigdy nie idą z sobą w parze. I teraz z tego chcę wyjść z zadaniem wam pytania. Czy oczekujesz na Pana Jezusa? A jak? Ciekawy jestem, co by wyszło, gdybym na przykład teraz przerwał to zwykłe niedzielne kazanie. Jak ja nie lubię słowa kazanie, a wy? Kazanie mi się kojarzy z takimi, co siedzą i myślą, kiedy skończysz, i z takim, co mówi i nie wie, kiedy skończy. Ja lubię dzielenie się słowem, ale nie chcę się słów czepiać. Wiecie, o co mi chodzi? Takie kazanie mi się kojarzy z tureckim kazaniem. Co by było, gdybym przerwał więc teraz to moje kazanie, rozdał wam każdemu kartkę i długopis i każdy musiałby napisać w 5 punktach, co robi w swoim oczekiwaniu na Jezusa. Co byście napisali? Ciekaw jestem, czy niektórzy z was nie mieliby problemu. Właściwie ja wiem, no... Chodzę do kościoła, to nie oznacza, że czekasz na Pana. Pół świata chodzi do kościoła. Większość z nich wcale nie czeka na Pana Jezusa. Nawet nie wiedzą, że jest coś takiego. W wielu kościołach Adwent to jest kolejne czekanie, aż się Pan Jezusek biedny, zmarznięty w szopce narodzi. Co się nigdy już nie stanie. Stało się 2000 lat temu i się nie stanie drugi raz. Obojętność i oczekiwanie nie idą w parze. Brak oczekiwania i brak przygotowania nie oznacza również odwołania tego, co ma przyjść. Wiecie o tym? To, że ktoś z nas się nie przygotuje, to, że ktoś z nas nie czeka, nie oznacza, że to, co ma nadejść, się nie stanie. Ja na przykład dzisiaj na dole nie będę czekał na pociąg, bo nigdzie pociągiem nie jadę. Ale czy to jest powód, że pociąg nie przyjedzie dzisiaj? Przyjedzie, bo inni czekają. To, że myślisz, że możesz nieprzygotowany być na przyjście Pana, nie oznacza, że Pan nie przyjdzie. To, że kiedyś faryzeusze myśleli, że Mesjasz przyjdzie inaczej, nie oznaczało, że nie przyszedł. I myślę, że powtarzam to chyba już co roku, odkąd tutaj usługuję jako kaznodzieja święta, ale powtórzę to i dzisiaj. To jedno zdanie, że kiedyś wyrazem pobożności i oddania Bogu było oczekiwanie na Mesjasza. 2000 lat temu przestało być wyrazem pobożności i oddania Bogu oczekiwanie na narodzenie Pana. Od tej pory wyrazem miłości do Boga i oddania Bogu jest oczekiwanie na Jego powtórne przyjście. To, co 2000 lat temu było bardzo pobożne, dziś już nie jest. Dzisiaj jest coś innego. Gdzie często czytając i słuchając o Bożym Narodzeniu, skupiamy się na Panu Jezusie i to jest bardzo dobrze i tak ma być, ale chciałbym, byśmy się też rozejrzeli troszeczkę po całej sytuacji. Skupiamy się często w czasie Bożego Narodzenia, które wkrótce nadejdzie i wszyscy będą o tym mówić, na tym, który się tam urodził i tak jak mówię, jest to jak najbardziej dobre, ale chciałbym, byście zobaczyli coś jeszcze. Powinniśmy też zobaczyć, co przeszli Maria i Józef. Kiedyś postanowiłem przeczytać sobie tą historię tak zwaną bożonarodzeniową, jak ją nazywamy, czy o narodzeniu pańskim w Biblii, z takiego punktu widzenia praktycznego taty. Przeczytajcie sobie kiedyś, jako mama, tata. Z praktycznego punktu widzenia, jako rodzica, człowieka chodzącego po ziemi, człowieka z krwi i kości. Zobaczyłem wtedy w tej historii wielką niepewność. Niepewność tego, co będzie. Niepewność i trzymanie się tylko Bożych obietnic, o których już dzisiaj tu mówiłem, czytając słowo. Zobaczyłem wstyd i skandal tego, co musiała przejść Maria. Niedawno tutaj głosiłem na temat Maria, Matka Jezusa. Pamiętacie ten wykład? Mówiłem wtedy, jakie to musiało być uczucie, kiedy ona poczuła, że nosi w sobie dziecko. Jak odpowiedzieć tym, którzy pytają, słuchaj, z kim masz to dziecko? Żadna odpowiedź nie brzmiała dobrze, chociaż była prawdziwa. Samotność, odrzucenie, chaos panujący na świecie. Jestem przekonany, że zadawali sobie pytanie, czy aby to jest dobry czas. No tak, to jest dobry czas, bo Bóg mówił, że to jest dobry czas. Wszystko, co mieli, to trzymanie się słowa, bo wszystko inne wyglądało, że to jest najgorszy czas, jaki może być. Mało, że jest ten spis, mało, że to wszystko wokół się dzieje, okupacja. Spis też nie był przypadkową rzeczą, był politycznym działaniem okupacyjnym. To wszystko się dzieje, czy to jest dobry czas? To był dla Józefa też wiary, też miłości, bo przecież też swoje przeszedł, wziął sobie młodą żonę, która mu mówi, słuchaj, tak naprawdę to ja już czekam na dziecko. I znowu z kim? I przy całej jego miłości żadne wyjaśnienie nie brzmiało dobrze. A potem ten sen, potem to wszystko, Boże, odkrywam każdą małą chwilą, że znajduję się w centrum Twojego działania i tego Wam jako wierzącym życzę. Życzę, byście dniami odkrywali, że jesteście w centrum Bożej woli, w centrum Bożego działania. Jesteście w centrum tego, o czym marzy każdy wierzący człowiek. Być otoczonym Bożym działaniem w tym najlepszym miejscu, gdzie człowiek może być. Amen. Łatwo upchnąć adwent, oczekiwanie w takie religijne mury i ramy. Łatwo upchnąć adwent w te religijne ozdóbki, które ja lubię ten klimat, nie zrozumcie mnie źle, ale łatwo jest to w to upchnąć i uznać, że to jest właśnie to, co nazywamy oczekiwaniem. Ale adwent jest lekcją każdego roku, 365 dni w tygodniu, że Bóg nie zawsze prowadzi najłatwiejszą, ale zawsze właściwą drogą. Nawet wiecie, kiedy popatrzę na moje własne drogi lub kiedy posłucham niektórych z was o waszym życiu, widzę, jak Pan was prowadził i wiem jedno, można by było pójść łatwiej, ale właśnie tak się upodobało Panu. Łatwo upchnąć adwent właśnie w takie religijne mury, ramy, zapominając o człowieczeństwie. Wiecie, ale jeszcze raz powtórzę, Jezus nie przyjdzie do Betlejem, nawet jeżeli niektórym z nas by tak pasowało, ale przyjdzie się nam spotkać z Jezusem. I głównym centrum mojego dzisiejszego nauczania jest to, co chcę teraz do was powiedzieć. Przyjdzie się nam spotkać z Jezusem, każdemu z was, to co teraz powiem dotyczy każdego z was na tej sali. Nie ma jednej osoby, która może wstać i powiedzieć, a mnie to nie dotyczy. Jeżeli wierzycie to, co mówi Bóg, to dotyczy to każdego z was. Przyjdzie się wam spotkać z Panem na trzy sposoby. I każdy z nich musi mieć miejsce, jeśli chcecie się nazywać dziećmi Bożymi i wejść do wieczności jako dzieci Boże, zbawione i oczyszczone krwią Pana Jezusa. Posłuchajcie, 3 spotkania muszą mieć miejsce. Jeśli nie będą mieć miejsca, oznacza, że coś jest nie tak z waszą wiecznością i z waszą duchowością. Pierwsze spotkanie, które musicie mieć z Panem Jezusem, to nie jest to spotkanie, kiedy Jezus przyjdzie po swój Kościół. Absolutnie nie. Pierwsze spotkanie musi być, bo w Kościele wszystko jest zawsze osobiste. W Kościele nic nie jest masowe, w Kościele nic nie jest hurtowe. Osobiście trzeba wyznać grzechy, osobiście spotkać Jezusa. Nieraz o tym mówiłem, a więc osobiście w modlitwie, w chwałach, które będą w waszym sercu, podczas naszych duchowych praktyk, czyli modlitw, nabożeństw, czytania Słowa Bożego, po prostu w codzienności modlitwy, w codzienności chrześcijańskiego życia musicie najpierw spotkać Jezusa osobiście. Amen. Musicie. Bez tego spotkania nie ma szansy na żadne inne. Nic się nie zmieni w naszym życiu. Co z tego, świadomie to mówię, co z tego, że Jezus urodził się w Betlejem 2000 lat temu, jeżeli nie urodził się w nas? Dzisiaj już Adama Mickiewicza cytował tutaj brat Andrzej. Co z tego, że nie wiadomo, gdzie się będzie rodził, jeśli w nas się nie narodzi? Co z tego, że urodził się wtedy tam, jeśli w nas się nie urodzi? Musi się urodzić w nas. Bo jeżeli w nas się nie urodzi Boże życie, to oznacza, że nie ma dla nas żadnego znaczenia, co się stało w Betlejem. Jakie to ma znaczenie? Po prostu kolejna biblijna historia, która nic nie znaczy, a znaczy tylko wtedy, wiecie, nie można patrzeć na Betlejem bez patrzenia na Golgotę. Z Betlejem widać krzyż. Od samego Betlejem. Gdybyśmy uważnie przeczytali historię o narodzeniu Pana, już stamtąd widać krzyż. Gdybyście przeczytali proroctwa Izajasza, 700 lat przed narodzeniem Jezusa dane, jak Izajasz prorokował, to widział w Bożym sercu, owszem, że Panna pocznie i porodzi syna. Ale zobaczył też w Bożym sercu Gorgotę. Zobaczył kogoś zgardzonego, opuszczonego, prowadzonego jak baranek na rzeź. Musi się Jezus urodzić w tobie. Co to znaczy? Ktoś powie, jak się ma we mnie Jezus urodzić? Tak naprawdę to ty się musisz urodzić dla Królestwa Bożego. I to się nazywa, że się Jezus w tobie rodzi. Jezus się rodzi w tobie wtedy, kiedy Jego natura w tobie się rodzi. Kiedy zaczynasz Go naśladować. Kiedy zaczynasz być Jego uczniem. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i nie wiesz, czy wyznałeś Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to znaczy, że prawdopodobnie tego nie zrobiłeś. Człowiek powinien wiedzieć, gdzie dożył miejsca pokuty. Ludzie, których widzę w Biblii, to są ludzie, o których mogę przeczytać. Mogę przeczytać, jak nawrócił się Szaweł i stał Pawłem. Mogę przeczytać o pokucie Dawida, kiedy upadł. Mogę przeczytać o wielu Bożych ludziach, ale zawsze jest to miejsce, gdzie jest miejsce upadnięcia na kolana, gdzie jest miejsce zobaczenia tego, kim jest Bóg. Od tego miejsca wszystko się zaczyna. A więc musi się najpierw Pan spotkać z tobą osobiście, osobiście w modlitwie, bo inaczej Jego narodzenie nie ma żadnego sensu. Jest kolejną wigilią z Bożym Narodzeniem tradycyjnie obchodzonym. Piękne, ładne, śliczne świeczusie, śliczne jedzonko, fajne prezenty, bardzo fajna atmosfera. Jeszcze troszkę będzie spadać śnieg i będziemy nucić Silent Night, cichą noc. Problem, że Jezus się musi urodzić w tobie. Inaczej wszystko jest tylko teatrem. Bez Jezusa jest tylko teatrem. To jest właśnie piękne, ale przykro mi, nie mogę w tym miejscu skończyć mojego wykładu i powiedzieć amen. To jest to, co wam chciałem powiedzieć. Bo nawet jeśli Pan się urodzi w tobie, staniesz się chrześcijaninem, staniesz się naśladowcą Jezusa, zacznie Jego charakter żyć w tobie. Wszyscy znamy ze Słowa Bożego, owoce Ducha Świętego. Często powtarzam z tego miejsca, owoce Ducha Świętego to nic innego jak charakter Pana Jezusa. Przeczytajcie sobie o owoce Ducha Świętego. To jest charakter Zbawiciela. On musi, to jest to, co twoje życie musi urodzić. To jest to, co twoje życie musi przynieść. I to, że Jezus się w nas rodzi, to jest piękne, ale to jest ciągle za mało i nie zmieni świata. To, że będziesz miał swoje malutkie, prywatne chrześcijaństwo. Kościół na tym miejscu. Kościół w Bielsku, z którego mamy dzisiaj gości na tej sali. Nie istnieje dlatego, że kiedyś przed laty ktoś miał swojego prywatnego Jezusa, ale istnieje z tego, że kiedyś ktoś przed laty podzielił się jeszcze z kimś i jeszcze z kimś i jeszcze z kimś. To właśnie jest piękne. To jest piękne, że się dzieliliśmy. Siedzący tu na sali brat Bogdan Kiona, gdyby nie on, jego modlitwy o mnie, w moich pierwszych krokach przychodziłem do niego do domu na grupę. Nigdy nie zapomnę tej grupy, bracie. Bałem się tam przyjść, jak nie wiem. Pierwszy raz, ale to tam, na tamtej grupie wzrastałem, dlatego że jego dom się otworzył, że on z żoną zrobili mi herbaty, porozmawiali ze mną, że pomodlili się o mnie, że mieli dla mnie czas. Zbawienie mi nie spadło jak cegła z dachu na głowę. To były decyzje, to była pewna droga. A więc dobrze, mam Jezusa. Czy mam mojego małego, prywatnego Jezusa? Czy buduję sobie teraz obraz i mojego Pana tak, jak mi się podoba? Czy to pierwsze jedno spotkanie starczyło, to wszystko? Tak, do zbawienia tak, ale Bóg ma coś dla nas dużo więcej i Bóg nie chce, żebyś tak chodził, bo bardzo łatwo możesz pójść w złym kierunku. To było tylko pierwsze spotkanie, a powiedziałem, że są trzy. Drugie to jest, musisz się nauczyć, kiedy już Jezus żyje w tobie, kiedy zaczynasz czytać to słowo, kiedy zaczynasz wzrastać, musisz się jeszcze jednego spotkania z Jezusem nauczyć. W człowieku, którego spotykamy. Usłyszeliście mnie? Ktoś powie, hola, hola, moment. Co on teraz opowiada z tej kazalnicy? W człowieku? Jezusa spotykamy? Nie mówię wam nic innego niż to, co Pan Jezus sam nauczał. Ci z was, którzy czytają Biblię, dobrze wiedzą, że mam rację. Musimy się nauczyć spotkać Jezusa w drugim człowieku. I to nie jest nadużycie. Sam Pan nas na takie spotkania uczula, uprzedza i poucza. Jest jedno miejsce Słowa Bożego, tak jak tu brat podpowiada, Jezus nas posyła na spotkanie z innymi, ale mnie coś jeszcze chcę powiedzieć. Jest jedno miejsce Słowa Bożego, które nam mówi o ludziach stojących chwilę przed tym, zanim Bóg powie, znam was albo nie znam was. I to jest to miejsce, gdzie Bóg mówi. Jezus mówi, wiecie co? Byłem nagi, ale wyście nie zobaczyli mnie w nagości drugiego bliźniego. Byłem głodny, ale w głodzie bliźniego nie zobaczyliście, że przyszedłem do was. Bo błogosławioną rzeczą jest dawać. Dałem wam możliwość uszczęśliwiania siebie, ale nie zobaczyliście mnie. Byłem nagi, byłem głodny, byłem w więzieniu, byłem chory, ale wy nie widzieliście, że to ja przyszedłem do was i właśnie chciałem mieć z wami spotkanie przez słabość bliźniego. To jest moje przesłanie z Betlejem. Malutki, zmarznięty może, porzucony, nieprzyjęty, ale tym, którzy go przyjęli, daje pewne prawo. Ale tym, którzy to zobaczą, to prawdziwe przesłanie. Coś więcej niż rozczulające się piosenki, coś więcej niż kolorowe obrazki, coś więcej codzienne życie tego, że właśnie tak spotyka się też Pana w drugim człowieku. Wiecie, obojętność na brata i siostrę, obojętność na bliźniego jest obojętnością na Jezusa. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Obojętność na człowieka jest obojętnością na Jezusa. Właśnie dlatego, że dla kogoś, dla wielu ludzi w Bielsku, między innymi jednego z braci, który tu gdzieś siedzi, że nie byłem obojętny, mogę dzisiaj ja mówić o Jezusie. Mogę Nim żyć. On się we mnie, wiecie, objawił w taki wspaniały sposób miłością innych, troską innych. Czy mi się objawił, a nie we mnie, bardziej bym chciał powiedzieć. Wiecie, obojętność na drugiego człowieka jest dowodem braku relacji z Bogiem. Jeśli człowieka nie potrafimy pokochać bliźniego, jak mamy kochać Boga? To jest to, co nas Słowo Boże naucza. To jest to, co Pan nam bardzo mocno chce powiedzieć. Zadam wam takie pytanie. Odpowiedzcie sobie uczciwie. Czy Bóg był obojętny na ludzi? Czy ktoś może uwierzyć, że Bogu wszystko jedno, co będzie z moim bliźnim? Czy moglibyście podejść do jakiegoś człowieka na ulicy, popatrzeć mu w oczy i powiedzieć, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, Bogu wszystko jedno, co się z tobą stanie. Czy jest to chociaż taki jeden człowiek na świecie? Nie ma. I Niech ten okres, który teraz jest, mówi nam i przypomina. Co roku się nam to przypomina, ale cały rok to jest przesłanie Kościoła cały rok, że Bóg nie jest obojętny. Kochacie Boga? To znaczy, że kochacie ludzi. Kochacie ludzi? To znaczy, że kochacie Boga. Maria potrzebowała Józefa. Bóg się rodzi w miłości, w potrzebie jeden drugiego. Tak się objawia. Tak się dzieją Boże rzeczy. Józef potrzebował wierzyć i ufać w to, co mówił Bóg i co mówiła Maria. I ich serca zaczęły być na to gotowe. I dlatego Bóg miał do nich dostęp. Do niej ten szczególny. Do niego ten niezwykły. Tak bardzo potrzebny wtedy. Wiecie, kiedy się przyglądałem tej historii, czytałem ją sobie wczoraj jeszcze raz i jeszcze raz, pomyślałem sobie, gdyby tak Józef ją porzucił, gdyby ją zostawił, no bo przecież chciał ją oddalić. Pamiętacie, tak mówi nam ta historia. I aż strach pomyśleć. Ja myślę, że w ogóle Biblii się nie powinno tak czytać. Chyba wam zły przykład daję. No ale ja taki jestem, że gdybam, a co by było gdyby? No taki kulec, no. Sobie pomyślałem, co by było gdyby została sama, aż strach dalej w ogóle iść tym tokiem myślenia. Jakby poszła, ja wiem, że Bóg by się o nią zatroszczył, ale to by było straszne. Ta dwójka w swojej prawości, miłości, oddaniu, opiece jest dla nas wzorem tego, jak bliźni bliźniego powinien traktować w takiej atmosferze, chociaż wokół był wrogi świat, mało przyjaciół, wszyscy wszystko tylko za pieniądze. Oni byli pierwszymi, a potem w Betlejem pojawili się inni, dla których było coś więcej niż wszystko za pieniądze, dla których było jakieś oczekiwanie. Bóg się zaczął nam objawiać. Bóg się nam objawiał i jego pierwsze objawienie, które wielu ujrzało, to wcale nie było takie wielkie objawienie Mesjasza, jakiego sobie wyobrażali, ale zobaczyli biedaczka takiego, tak jak się widzi bliźniego, w potrzebie. Bóg powierzył nam wspaniałe zbawienie, oddał siebie za nas, dał miłość dla nas, oczekując, że odwzajemnimy miłość. Prawdziwa miłość wybucha wtedy, kiedy miłość odwzajemnia miłość. Kiedy miłość zetknie się z miłością, to jest mieszanka wybuchowa, która niszczy nienawiść, niszczy winy, niszczy przeszłość, która jest zła, buduje przyszłość, która jest dobra. Czy można temu przeszkodzić przez egoizm i pychę? Emanuel. Co znaczy Emanuel, wiecie? Wszyscy wiecie. Bóg z kim? A czemu nie Bóg ze mną, tylko z wami? Zauważacie to, że to jest Bóg z kim? Z nami. Czasami, wiecie, spotykamy religijnych ludzi, że gdyby oceniać, co znaczy Emanuel, według nich to by wyszło, że Emanuel to jest Bóg ze mną, ale nie z tobą. Ale Emanuel to jest Bóg z nami. Właśnie z nami. On powiedział, Bóg z nami, to jest Emanuel. Bóg z nami, nie po prostu ekskluzywnie. Bóg z tobą i ze mną, ale nie z nim. Bóg z nami. Różne rzeczy i różne reakcje i różne odpowiedzi będą na to, że on jest Emanuel. Ale to jest Bóg z nami, nie Bóg z kimś jednym, a z tobą już nie. Popatrz na brata i na siostrę obok. Słuchacie mnie czy nie? Tylko jeden popatrzył. Popatrzcie, zobaczcie, kto koło was siedzi. Wiecie chociaż, kto koło was siedzi? No ruszcie te głowy, popatrzcie na siebie, zobaczcie. O, teraz się ruszyli. Wiecie, że ten Bóg mówi, Bóg z nami i ta osoba, koło której siedzisz, Bóg ją kocha. Wiesz o tym? Pomyśl, ktoś koło ciebie siedzi i Bóg go kocha. Ja wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni do sztywnego kościoła. Amen, bracie, skąd już, wiesz, obiad mi stygnie. Bóg kocha człowieka koło ciebie, czujesz? Niesamowite. Bóg kocha człowieka koło ciebie. Bóg z nami. Popatrz na brata, na siostrę. Bóg z nami. Pomyślcie, koło ciebie siedzi człowiek, za którego Jezus zapłacił i za mnie zapłacił, za ciebie. Jesteśmy Kościołem. Wiesz, jak bardzo Bóg ich kocha? I kiedy zobaczysz, że Bóg go kocha, to ty zaczniesz go bardziej, co? Kochać. Wyobraźcie sobie, że nawet mnie Bóg kocha i waszego sąsiada. Bóg kocha, Bóg miłuje. My myślimy, że jak nawieszamy krzyży, znaczków, wersecików, naklejamy rybek, tak że bagażnik jest bardziej chrześcijański niż nasza dusza. Nie wiadomo, czego narobimy. Wtedy wszyscy poznają, żeście moi. Ale myśmy coś innego dziś śpiewali. A wtedy wszyscy poznają, żeście moi. Gdy im się od rybek z bagażnika dwoi, tak? Nie, po miłości poznają, żeście moi. Tak śpiewaliśmy. Ja nie mam nic do rybek, jak chcecie sobie nakleję. Absolutnie nie chciałbym, żeby ktoś poleciał zaraz zdzierać rybkę. Trzymaj tą rybkę i miej ją. Chcę, żebyście tylko zobaczyli, że my nastawiamy krzyży, ołtarzyków, inne może kościoły, nie nasz. Symboliki, znaczków, nieznaczków. Jeszcze trochę trzeba będzie, wiecie, kryptologa, żeby odczytać wszystko, czym się chrześcijanie oznaczają. To znaczy, tam to znaczy, siam to znaczy. A Bóg mówi, wiecie, po czym poznają? Po miłości poznają, żeście moi. Po miłości poznają, żeście moi. Mi tak łatwo jest wszystkim innym się odznaczać. Bóg z nami. I wtedy wszyscy poznają, żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie, kiedy zobaczymy, że brat i siostra koło mnie to jest człowiek, którego kocha Jezus. A wierzycie w to, że naprawdę waszego bliźniego obok was kocha Pan Bóg, czy nie wierzycie w to? Kto z was wierzy, że Bóg kocha tego, kto koło was siedzi? Jesteście niesamowici, wy w to naprawdę wierzycie. Mam pomysł teraz. Przerwijmy teraz nabożeństwo. Wstańcie i podejdźcie do kilku obok naokoło siebie, do kilku osób. Powiedzcie mi, że Bóg je kocha. Zróbcie to. O tak, zobaczcie. Bóg cię kocha. Zróbcie to, nie bójcie się przerwy. Wiecie, jak pięknie wyglądacie, ja to chyba co tydzień zacznę robić. To jest niesamowite. Słuchajcie, możemy powiedzieć naszemu bliźniemu, że Bóg go kocha. Wymienicie telefony potem, bracia. Chwała Jezusowi, co? Znaczy, Bóg miłuje twojego bliźniego. To jest coś, po co Kościół jest. Naprawdę myślicie, że Pan Bóg wymyślił Kościół po to, żeby ludzie raz w tygodniu mieli gdzie półtora godziny posiedzieć i się nie odezwać do nikogo? Czy to wszystko? Cała przygoda? Bóg kocha drugiego człowieka i musimy się nauczyć spotkać go w drugim człowieku. Najpierw go musimy spotkać osobiście, ale spotkać w drugim człowieku. Tam będziemy my. Nie ja albo ty, ale tam zmierzamy my. Czy jest ktoś na tej sali, kogo nie chciałbyś tam zobaczyć? Czy jest człowiek, o którym chciałbyś powiedzieć, wiesz co, nigdy bym nie chciał ciebie spotkać w niebie? Nie można czegoś takiego powiedzieć i kochać Jezusa, zgadza się? Ktoś, kto tak myśli, na pewno nie kocha Jezusa, ponieważ człowiek, do którego byś to powiedział, jest kimś, za kogo Jezus również umarł. Nie da się tego powiedzieć. Chociaż czasem tego nie powiemy, może tak czujemy. Dlatego Pan nas wzywa do wybaczenia, do tego, by sobie wzajemnie wyznawać miłość. Tam będziemy my, nie ja albo ty. Gdy my zrozumiemy, co to znaczy Emanuel, Bóg z nami, inni być może przestaną mówić, że Bóg jest z nimi, ale nie ze mną. Czasami ludzie mówią tak, wiecie, z wami to może jest Bóg, ale nie ze mną. Moje życie to nie jest życie, które chciałby Bóg. A my po to jesteśmy Kościół na świecie, aby zobaczyć w drugim człowieku tego, którego Bóg kocha. Zobaczyć tam Jezusa, który chce działać. I słowem wiary, słowem Ewangelii, słowem pocieszenia powiedzieć, Bóg kocha również ciebie. Wielu ludzi myśli, że Bóg ich nie kocha z powodu tego, co powiedział im Kościół, religia. Ale Bóg kocha każdego człowieka. Gdy to zrozumiemy, słowo Emanuel stanie się naszą pieśnią. Pomyślcie sobie, często w ten okres, który teraz idzie w grudniu, święta Bożego Narodzenia, wracamy do Wigilii, do Bożego Narodzenia. I kiedy wracamy do Bożego Narodzenia z Biblii, to najczęściej czytamy o narodzeniu Pana Jezusa, prawda? No tak to ma być. Ale znowu dzisiaj, kiedy się temu tak przyglądałem, wiecie, coś jeszcze mi przyszło do głowy. Pomyślałem sobie, a co było rok później? Bo czytamy zawsze tylko o tym pierwszym Bożym Narodzeniu. Je wspominamy, no i tak ma być, ja nie chcę niczego zmieniać. No ale zastanawiałem się, a co było rok później? Jaka była pierwsza rocznica pierwszy roczek życia Pana Jezusa. Kiedy miał tylko roczek. Wiemy, co było, kiedy miał 12 lat, mamy jakiś zapis. Wiemy, jak wszedł do służby, ale jak sobie myślałem, co było, kiedy miał tylko roczek. Kiedy Jezus miał rok, wiem jedno, że być może byli w takim miejscu, jak ty jesteś dzisiaj. Że kiedyś Pan ci się objawił. Kiedyś Pan cię dotykał. Masz w pamięci wspaniałe Boże rzeczy, które się działy. Że chociaż było trudno, chociaż było mało, chociaż było biednie, chociaż było ciężko, chociaż mama z tatą nie zawsze na wszystko mieli, to jednak jakoś Pan Bóg był dla ciebie strasznie realny. I może właśnie dzisiaj czujesz się tak, jak oni się musieli czuć w pierwszą rocznicę narodzenia Jezusa. Byli daleko od domu. Musieli uciec. Wydawało się, że Bóg z nami dotyczy tylko ich samych, ale nikogo więcej na świecie. Bo ich Pan ocalił, ich Pan wyprowadził, uciekli i czuli, że tak, Emanuel, to znaczy Bóg z nami, ale co się wyrabia na tym świecie, co się dzieje z Imperium Rzymskim, co się dzieje z tymi tyranami, co się wyrabia wokół. Wydawało się, że Emanuel ich dotyczy. A tobie może się wydaje, że Emanuel dotyczy wszystkich, tylko nie ciebie dzisiaj. Że dzisiaj już Emanuel nie jest tak wspaniały, Bóg z nami, jak było kiedyś. Wydawało się, bo wiara płonęła w sercu Marii, w sercu Józefa. Może ty tak dziś masz, że płonie w tobie wiara, ale patrzysz na to wszystko i mówisz, Boże, ja wiem, że jesteś ze mną, ale co się wokół dzieje? Albo Boże, ja wiem, że jesteś gdzie indziej, ale czemu nie u mnie? Bóg znalazł twoje życie. Ale czujesz się może sam, daleki od miłości, pokoju w rodzinie. Ty się nawróciłeś, ale w twojej rodzinie Jezus nie jest ciągle królem. Twoje dzieci są daleko od Boga. Nie ma chyba większego bólu dla rodziców, niż patrzeć na dzieci, które błądzą w diabelskim świecie. Nie ma większego bólu, niż patrzeć, jak rodzina odrzuca. Może myślisz tak, Emanuel. Emanuel znaczy Bóg z nami. Ale dlaczego mi się ciągle wydaje, jakby był tylko ze mną? Bóg powiedział przez Izajasza 700 lat przed narodzeniem Pana, że Emanuel to Bóg z nami. Dzisiaj 2000 lat po Jego narodzeniu, plus minus 2700 lat po tym, jak to zostało powiedziane, plus minus, to jest ciągle prawda. Prawda, która objawia się przez wiarę. Zbawienie dotyczy mnie i mojego domu. Bóg z nami, czujecie to? Zobaczcie Jezusa w drugim człowieku. Zobaczcie Go w bracie, w siostrze, w głodnym, w biednym, zranionym, pokrzywdzonym człowieku. Bóg z nami. I to jest drugie spotkanie. Trzecim chcę zakończyć mój wykład. Pierwsze powiedziałem, że to jest musimy Jezusa spotkać jak? Osobiście. Drugie musimy Jezusa spotkać jak? W drugim człowieku. Na każde z tych spotkań musisz czekać. Wierzę, że dzisiaj na tej sali w większości z was Jezusa spotkała osobiście. Jeśli nie, to jest czas, żebyś do Niego dziś zawołał w modlitwie. Wierzę, że na tej sali większość z was dziś zrozumiała, że musi Go zobaczyć w swoim bliźnim. Że jesteśmy Kościołem. Że ławki są po to, żeby siedzieć, a nie nas dzielić. Że nabożeństwa są po to, żeby się razem o siebie modlić. Ale trzecie spotkanie, to jest musimy Jezusa spotkać, kiedy przyjdzie w chwale. Nie spotkasz Go, jeśli pierwsze dwa spotkania się nie stały w twoim życiu. Jeśli pierwsze dwa spotkania nie są prawdą twojego życia, to trzecie też nie będzie prawdą twojego życia. Bez względu na to, co sobie wmawiasz. Na to nikt nie będzie gotowy, kto nie przerobi poprzednich dwóch spotkań. Wiecie, to pierwsze spotkanie, to osobiste spotkanie z Jezusem jest tak, jakby kupić bilet na pociąg albo na autobus. Musisz mieć bilet, żeby się w ogóle wybrać. To jest tak, nie wiem, albo jak wyjść na pociąg i autobus. Musisz wyjść z domu, żeby zajść na przystanek. To drugie właśnie, żeby spotkać Go w drugim człowieku, to jest jakby kupić bilet. A trzecie oznacza, że można wsiadać, o tak to powiem. Jeżeli wyszedłeś z domu, kupiłeś bilet, to możesz wsiadać na pociąg, na który czekasz. Jeżeli przyjąłeś Pana Jezusa, wyznałeś Go i uczysz się od Niego jako od twojego Pana, to znaczy, że ruszyłeś w drogę. Jeżeli widzisz Go w drugim człowieku, znaczy, że spełniasz to Jego przykazanie. Najważniejsze zaraz po tym, by Jego pokochać. Znaczy, że masz bilet w ręce. Idziesz we właściwym kierunku. Idziesz w kierunku, w którym szedł Jezus, bo On szedł w tym kierunku. Jezus nie budował getta, nie separował się. Jezus przyszedł do ludzi. A trzecie to jest czekaj, bo Jezus przyjdzie wkrótce. Trzecie oznacza, że możemy wsiadać. Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Miłość osiąga w nas pełnię swej doskonałości przez to, że z całą ufnością oczekujemy na dzień sądu, ponieważ nasze życie tu na ziemi podobne jest do Jego życia. Trzy spotkania, które muszą mieć miejsce. Dwa z nich już powinieneś przerobić. Kiedy chodziłem do szkoły, to pamiętam, że w maju, kiedy zaczynały kwitnąć kasztany, nauczyciel mówił, już kwitną kasztany. Ostatni czas, by poprawić oceny. Ostatni czas, by zdać sprawdziany. Ostatni czas, bo wkrótce będzie za późno. Chcę wam powiedzieć, duchowo właśnie kwitną kasztany. Jest za 5:12. Pierwsze dwa spotkania powinny być już za tobą. Jezus powinien być twoim osobistym Panem. Nie tradycją po mamie i tacie. Nie kimś, kogo się wstydzimy. Nie kimś, kogo nie chcemy czcić, uwielbiać i chwalić, ale kimś, kogo kochamy. I powinniśmy zacząć widzieć Jezusa w drugim człowieku. Bo trzecie spotkanie się zbliża. Pan przyjdzie wkrótce. Amen. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękuję Tobie, że na drogach mojego życia Twoje słowo wezwało mnie kiedyś. I proszę Cię, jeśli jest na tej sali ktoś, kogo jeszcze nie powołałeś do siebie, ktoś, kto nie wyznał jeszcze Ciebie królem i Panem nad swoim życiem i nie powierzył Ci całkowitego panowania nad tym, co robi, co myśli, jak żyje, to proszę Cię, teraz dotykaj się tych serc. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj na sali, bracie, siostro, i nie wyznałeś Jezusowi swoich grzechów, nie poprosiłeś Go, aby przyszedł do Twojego życia, albo zrobiłeś to, ale widzisz, że to zaniedbałeś i porzuciłeś, to proszę, powtórz po mnie modlitwę, którą się będę teraz modlił. A jeżeli Jezus jest Twoim Panem i chodzisz za Nim, to proszę, wesprzyj mnie w modlitwie o tych, którzy mają dzisiaj taki problem. Nie wystarczy powtarzać słów, pomóc się całym swoim sercem, na przykład takimi słowami. Panie Jezu, przychodzę teraz do Ciebie. Przychodzę do Ciebie i chcę Ciebie prosić, abyś wybaczył moje grzechy. Chcę Ciebie prosić, abyś dotknął się mojego życia, bo ono nie podlega ciągle Tobie. Panie, wyznaję Ci, że wiele spraw prowadzę sam, że wiele rzeczy załatwiam sam. Chcę Cię zaprosić, przyjdź do mojego życia. Przejmij całkowicie sterowanie moim życiem. Chcę wszystko załatwiać tak, jak Ty byś to załatwił. Chcę mówić, jak Ty byś mówił. Chcę iść tam, gdzie Ty byś poszedł. Chcę traktować mojego małżonkę tak, jak Ty byś traktował. Chcę być takim rodzicem, jakim Ty byś był, gdybyś mieszkał w naszym domu. Chcę Cię zaprosić, byś mieszkał w naszym domu. Przyjdź do mojego życia, Panie Jezu. Potrzebuję Ciebie, bo jestem daleko od Ciebie. I otwórz moje oczy, abym zobaczył świat tak, jak Ty mi go chcesz pokazać. Otwórz moje oczy, bym zobaczył Biblię tak, jak Ty chcesz, bym ją widział. Amen. Jeżeli ktoś z Was ma na sercu też modlitwę, aby podziękować za bliźniego, za brata, za siostrę, to miejmy teraz czas. Podziękujmy za siebie Bogu, za nasz Kościół. Ja dziękuję Bogu za zbór w Bielsku, w którym mogłem się nawrócić i znaleźć Jezusa. Podziękujcie teraz Bogu za tych, którzy tu są, za tych, których macie, za tych, którym możecie głosić. Wyraźmy Panu wdzięczność za siebie teraz. Prosiłbym kilku z Was, co mają na sercu taką modlitwę, abyśmy się mogli pomodlić.